To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jest to fragment modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, która to modlitwa jest motywem przewodnim tych nabożeństw gorzkich żali. Tak jak zeszłej niedzieli ojciec Leszek mówił o takich głównych czterech tematach wyróżnionych przez papieża Benedykta XVI w modlitwie arcykapłańskiej. Pierwszym z tych tematów jest temat życia wiecznego. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jezus również w Ewangelii świętego Jana mówi, że On dobrowolnie oddaje swoje życie i nikt mu go nie zabiera. On dobrowolnie oddaje swoje życie, aby Jego uczniowie mieli życie i to mieli je w całej obfitości. Czyli życie wieczne jest podstawową rzeczą, dla której dzieje się cała męka, wszystko, w czym uczestniczymy w Triduum Paschalnym, ale też życie wieczne jest tym, co daje nam zmartwychwstanie Chrystusa. Ponieważ termin życia wiecznego jest przez nas stosowany zwykle w bardzo wąskim znaczeniu, dlatego warto o nim coś więcej powiedzieć. Kiedy modlimy się o życie wieczne dla zmarłych, znaczy to, że prosimy Pana Boga, aby ci zmarli żyli w Nim, żyli w niebie, żyli zbawieni po czasie, kiedy już ich pogrzebaliśmy. Zwykle tak, albo przed samym pogrzebem. Natomiast to jest już po śmierci. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Jana, widzimy, że to jest tylko jakaś część prawdy. Chociażby w tych słowach. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. W tych słowach widzimy, że to sformułowanie życie wieczne nie odnosi się wyłącznie do czegoś, co będzie po śmierci. Warto ze sobą spotkać takie dwa pojęcia, którymi się posługuje Ewangelia. To jest sformułowanie doczesne troski, merimna tu aionos po grecku. Zaraz wytłumaczę, dlaczego podaję ten termin grecki. Doczesne troski, doczesne sprawy. Jak w naszym doświadczeniu życiowym wyglądają sprawy doczesne, kiedy doświadczamy doczesności czegoś? Jeden z moich przyjaciół ostatnio opowiadał mi, jak wiele lat temu obronił swój dyplom na studiach. Wyszedł z egzaminu, wiedział już, że zdał, że wszystko jest w porządku. Siadł i poczuł ogromną pustkę. I pomyślał, to by było na tyle. To już. 5 lat studiów, wiele stresów. To już, to się skończyło. To była sprawa istotna dla niego do czasu. To była sprawa istotna dla niego, to była sprawa doczesna. Kiedy w szkole średniej bardzo zajmowało mnie robienie różnych teatrów, kabaretów i tak dalej, wtedy kiedy po udanym przedstawieniu, nad którym pracowaliśmy bardzo długo, bo zwykle aż tydzień albo coś takiego, kiedy już skończyły się brawa, a moi znajomi zwykle po udanym przedstawieniu szli na piwo, mówiłem do nich, że za jakiś czas do nich dołączę, ale lubiłem usiąść sobie na pustej scenie i kiedy już światła zgasły, popatrzeć sobie na puste krzesła. I tak sobie kontemplować przez moment, to by było na tyle. Skończyło się. To wszystko. Teraz jest ciemno. Ja za chwilę pójdę do innych spraw. W naszym życiu jest cała masa rzeczy, na które się bardzo przygotowujemy, którymi bardzo się przejmujemy i za jakiś czas mówimy, to by było na tyle. Koniec. Czym tu się było aż tak przejmować? To są nasze sprawy, to są nasze troski doczesne. Inny ze znajomych opowiadał mi, jak niedawno dostał tuż po porodzie na swoje ręce swojego pierwszego syna, swoje dziecko. I miał takie poczucie, że w jego rękach jest cały kosmos. Coś się zaczyna, coś niezwykłego. To jest początek. Kiedy wyszedłem ponad 20 lat, nie, to nie ponad 20, ponad 18 lat temu z kaplicy, gdzie składaliśmy pierwsze śluby zakonne, wieczyste śluby zakonne, bo u jezuitów pierwsze śluby są ślubami wieczystymi. Miałem takie poczucie, jakbym był w tym momencie taką małą kroplą w oceanie. Coś wielkiego było w tym wszystkim. Wiedziałem, coś się zaczyna. To nie jest do czasu. To się nie skończy. To sięga wszystko znacznie dalej. Są rzeczy, które zaczynamy robić z taką perspektywą, że to sięga bardzo, bardzo daleko. Może to jest nawet ważniejsze niż nasze życie. Uczestniczymy w czymś, co jest ponadczasowe. I być może ktoś, kończąc swoje studia, broniąc jakiejś pracy, może mieć podobne odczucie. To nie jest tak, że to by było na tyle. To jest pewien etap, ale etap, który ma bardzo doniosłe znaczenie. Może ktoś, kto zrobił właśnie przedstawienie, jakiś występ i czuje, że to jest bardzo ważne, że to coś ważnego powiedział innym ludziom, wcale nie czuje, że to by było na tyle. Patrząc na puste krzesło na widowni przed sobą, wie, że ci ludzie poszli dalej z jakimś komunikatem, z jakąś ważną wiadomością, którą ten człowiek przez swój spektakl w nich zostawił. Te same sprawy mogą być przez nas widziane jako zmartwienia, jako troski doczesne, jako sprawy doczesne. Jako Merimna tu Aionos, ale jednocześnie mogą być przez nas widziane w perspektywie życia wiecznego, czegoś, co przerasta nas. Merimna tu Aionos, a życie wieczne, Aionios Zoe. To słowo wieczne i doczesne. W języku, w którym jest napisana Ewangelia, wywodzą się od tego samego słowa. Słowo aei oznacza zarówno świat, jak i czas, jak i nieskończoność. Nie chodzi tu o to, że coś jest nazwane doczesnym i wiecznym. Nie tutaj jest przeciwieństwo. Cały, jak to się mówi, cały widz jest w słowie życie, zoe. Chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie samych siebie nazywali horizontes, czyli żyjący, żyjący naprawdę. Te same sprawy, którymi żyjemy na co dzień, mogą być przez nas postrzegane jako sprawy bez wielkiego znaczenia, nasze zwykłe obowiązki, po których mówimy, to by było na tyle. I mogą być widziane jako etapy czegoś bardzo ważnego, czemu służymy, w co się angażujemy. Mogą być widziane jako takie małe cząstki miłości, którą próbujemy budować naszym życiem. Jezus przychodzi do nas, abyśmy w naszym doczesnym życiu byli horizontes, byli prawdziwie żyjący. Mówi w Ewangelii świętego Jana, spotykając się wieczorem w nocy z Nikodemem, mówi, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W tym fragmencie, który przeczytałem na początku, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie. Jest powiedziane coś bardzo ważnego. Życie wieczne jest związane z tym, żeby ludzie znali. Życie wieczne jest związane z pewną świadomością, z pewnym poznaniem. Działanie aspiryny nie jest związane z tym, czy ktoś rozumie, jak aspiryna działa, czy nie. Ma pomóc obniżyć nam temperaturę. Jezus, Ewangelia, sakramenty, Komunia Święta nie jest świętą aspiryną. To nie działa niezależnie od tego, czy ktoś rozumie, czy ktoś nie rozumie. To działa w ramach tego, że człowiek zaczyna poznawać jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Inne fragmenty, ponieważ sformułowaniem życie wieczne posługuje się przede wszystkim święty Jan Ewangelista. U innych ewangelistów rzadko pada to stwierdzenie. Na przykład młodzieniec, bogaty młodzieniec, który przychodzi do Jezusa, pyta, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Ale to pojęcie życia wiecznego jest szczególnie istotne dla świętego Jana. I w rozdziale 5 czytamy, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, mówi Jezus, kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Jezus mówi w czasie teraźniejszym, nie mówi, że ze śmierci, kiedy umrze, przejdzie do życia w niebie, tylko już teraz przeszedł do życia. A to jest uzależnione od tego, czy słyszy słowo, czy rozumie, bo żeby uwierzyć, trzeba rozumieć. Mówi, kto spożywa ciało moje i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Znowu mowa o tym, że człowiek ma w sobie życie wieczne, ma w sobie życie prawdziwe. Jest wcześniejsze od wskrzeszenia człowieka do zbawienia. Dalej mówi, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, a one idą za nim i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Te owce, które słuchają i znają jego głos, które potrafią w szumie różnych słów, które nas otaczają, wyróżnić, poznać to, co naprawdę jest Boże. Idą za tym już teraz, kiedy idą za Jezusem, mają życie wieczne. Wreszcie w 12 rozdziale swojej Ewangelii święty Jan pisze słowa Jezusa. Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto nie jest przywiązany do spraw doczesnych dla nich samych, ale umie w nich zobaczyć coś większego, coś głębszego. Umie poznać, co jest Bożego w naszym zwykłym życiu. Jakim dobrym, Bożym sprawom może służyć nasza praca? Czy będąc profesorem na KUL-u, czy księżem duszpasterzem akademickim, czy kasjerką w Tesco, mogę zobaczyć, że we wszystkim tym, co robię, jest możliwość służby Panu Bogu z miłością i budowanie dobra w tym świecie dla innych ludzi. Tacy ludzie zachowają swoje życie na życie wieczne. Kiedy myślimy o tym, jak to jest i jak mamy dążyć do tego poznania i do tej świadomości, która jest prawdziwym życiem. Jak mamy dążyć do tego, żeby widzieć prawdziwy, głęboki sens w naszym życiu, żeby była w nas ta siła? Kiedy uczymy się modlić, możemy mieć 30, 40 i 70 lat, a ciągle możemy nie wyjść poza pierwsze lekcje nauki modlitwy. Kiedy uczymy się modlić, często fantazjujemy na temat Pana Boga. Bardzo nas te fantazje na początku, kiedy nawracamy się, mając po kilka, kilkanaście lat, kiedy jesteśmy na studiach, bardzo nas te fantazje o Panu Bogu poruszają. Bardzo się nimi możemy przejmować. To jest pierwszy etap, kiedy myślimy o Panu Bogu. Możemy czuć w sercu wiele dobrych uczuć z tym związanych. Potem, kiedy kontynuujemy naszą modlitwę, kiedy kontynuujemy nasze szukanie Pana Boga, powinniśmy doświadczyć pustki. To jest następna lekcja dla bardziej zaawansowanych. Powinniśmy doświadczyć tego, że Bóg nic do nas nie mówi, że te słowa, które mieliśmy w głowie wcześniej, które wydawały się nam komunikatami od Niego, być może były po prostu naszymi fantazjami. W dalszej lekcji, w tej drugiej lekcji modlitwy, powinniśmy doświadczyć modlitwy mimo wielu rozproszeń. Powinno być tak, że nie potrafimy się skoncentrować na słowach modlitwy, że nasza myśl ucieka gdzie indziej, bo już nie zadowalamy się fantazjami na temat Pana Boga, które mieliśmy wcześniej. Powinno nam być zimno i powinno w nas być ciemno, żeby przejść do następnego etapu, w którym rzeczywiście przyjmuję obecność Boga taką, jaka ona jest. Żeby przejść do etapu, w którym ja już nie mówię Panu Bogu, jaki powinien być dla mnie. Nie przejmuję się i nie zamartwiam się tym, że Go nie bardzo słyszę. Kiedy światłem we mnie jest sama wiara, a nie wymaganie tego, żeby On dla mnie był jakiś i żeby dawał mi wskazówki i żeby powodował, że mam ciepło w sercu. Dopiero w tej trzeciej lekcji modlitwy zaczynam doświadczać niezwykłej wolności i radości. Dopiero w tej trzeciej lekcji modlitwy zaczynam doświadczać życia wiecznego. Niech ono będzie w nas. Niech doświadczenie bycia z Panem Jezusem na drodze krzyżowej, niech doświadczenie akceptacji tego spowoduje, że skoro, jak pisze święty Paweł, umarliśmy razem z Jezusem, razem z Nim też doświadczymy życia wiecznego. Amen.